Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Autopromocja.
Łazienki Królewskie. To nie tylko piękna zieleń, łabędzie, pawie, wiewiórki, to również piękna architektura. Są odwiedzane zarówno przez mieszkańców Warszawy, jak i turystów z całego kraju i zagranicy. Jednak jaka jest ich historia? Tego dowiecie się Państwo w najbliższy wtorek o godzinie 20 w kolejnej gawędzie historycznej. Serdecznie zapraszam, Krzysztof Jabłonko.
Sponsorem audycji jest Polski Holding Nieruchomości S.A.
Nowy wspaniały świat to audycja o innowacyjności w energetyce, nauce, medycynie, telekomunikacji, transporcie, produkcji żywności i nowych technologiach. O zagospodarowaniu odpadów i innych ciekawych rozwiązaniach. Nowy wspaniały świat we wtorki o godzinie 18. Zapraszam do słuchania.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Reklama.
Znowu robisz zakupy przez internet?
Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać.
Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na szybką i bezpieczną dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie. W domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka oraz kioskach Ruchu.
I to wszystko ma Pocztex?
Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera.
Super, wybieram Pocztex.
Kurier Pocztex. Wygodny i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztex.pl.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Najwyższa pora zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w to piękne popołudnie. Za oknem grzmi...
To ono nie jest.
Gość już sam się włączył do rozmowy. Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Europejska numer 2 na liście do Parlamentu Europejskiego z Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Tu mamy piękny anturaż, za oknem grzmi i...
Zagrzmiało, jak wchodziłem do budynku, nie wiem, co to znaczy.
No właśnie, pytanie ci, jakie tam grzechy na sumieniu ciążą, że kiedy pan poseł przychodzi,
albo
to grzmi.
Albo odwrotnie.
Nigdy nie wiadomo, chociaż miejsce jest
zacne
tak jest. I zawsze to powtarzamy, gmach pasty. Nie wiem, jak jest w Krakowie, pozdrawiamy wszystkich Krakusów. Mam nadzieję, że u was nie pada, u nas w Warszawie grzmi i sypie gradem, więc wiosna jest w pełni. No to panie pośle, zanim zaczniemy od kwestii bardziej istotnych, to bieżączka. Mamy uchwalone przez Parlament Europejski przepisy, tak zwane akta 2. Na Twitterze pana kolega partajny Michał Boni mówi, nie udało się usunąć artykułu 13 z ostatecznego tekstu dyrektywy prawa autorskie przyjętego przez Parlament Europejski. Jest mi bardzo przykro, że głosy tak wielu europejskich obywateli nie zostały wzięte pod uwagę. Tak pisze na Twitterze Michał Boni.
No bo lepiej byłoby, by ten zapis miał wersję kompromisową, to znaczy taką, która by jednocześnie nie budziła wątpliwości użytkowników, że no, tu chodzi o wielkich świata cyfrowego, duże portale i duże firmy, głównie amerykańskie koncerny, że będą stosowały tak zwaną prewencyjną ochronę, czyli coś w rodzaju cenzury przed uniknięciem odpowiedzialności. Ale uniknąć odpowiedzialności nie można i tego też musimy mieć świadomość. Jeżeli ktoś rozpowszechnia no coś, co jest zakazane albo coś, co nie jest objęte uregulowaniami, myślę o prawach autorskich, czyli na dziko, na w sposób niedozwolony, no to ta odpowiedzialność rozpowszechniającego przecież też jest. Księgarni na... Jeżeli ktoś by handlował czymś nieewidencją, bez praw autorskich, przecież też by odpowiadał, nie tylko sam wydawca takiej pozycji.
Strasznie mnie rozpaszcza, bo błyska za oknem i to jest taka jednak taka sytuacja, która rozprasza w poważnej rozmowie. A rozmowa jest poważna, bo artykuł 13 budzi największe kontrowersje
dziś
tej dyrektywy.
Artykuł 13, wcześniej inne 11. artykuły. I myślę, że tak jak przestały one budzić emocje, myślę o trzecim artykule, czy 11 właśnie dotyczącym ochrony praw autorskich, to ten 13 też można było kompromisowo opisać. Dyrektywa, przypomnę, jest zbiorem zasad ogólnych. Implementacja należy do krajów członkowskich. W związku z tym to nie oznacza jeszcze tego konkretnego działania, jaki będzie na przykład odzwierciedlało polskie prawo w tym zakresie.
Tym się różni od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, że można implementować trochę na różne sposoby. Pan za tą dyrektywą podniósłby rękę?
Sama dyrektywa jest potrzebna, bo nieuregulowany rynek nie oznacza ochrony praw, wręcz odwrotnie, oznacza pewną anarchię i myślę, że co do tego nie mamy wątpliwości, że w świecie cyfrowym no bardzo ważna jest wolność, chociażby przypomnę, że do niedawna mieliśmy to absurd, to paradoks. Właściwie takie granice jak na początku lat 90., prawda? Myślę o roamingu, myślę o handlu w usługach. Zresztą byłem tym ministrem, który no bardzo mocno głosował, doprowadził do głosowania, kiedy byłem ministrem na początku roku 2015 w celu zniesienia tych granic, tych barier, bo po to jesteśmy we wspólnocie, żeby tym jednolitym rynkiem dobrze gospodarzyć i budować również nasze prosperity i nasze możliwości, więc wszystko, co jest barierą, powinno być eliminowane, ale też w związku z tym musi być ochrona i egzekwowanie praw.
No to przejdźmy do...
Jeżeli natomiast chodzi o samą dyrektywę, myślę, że można będzie jeszcze przejść do nowelizacji tych zapisów najbardziej kontrowersyjnych. No, Michał Boni mówił o 13 artykule. Myślę, że on właśnie powinien być przedmiotem takiego działania.
Nie udało państwa delegacja zagłosowała raczej za tym rozwiązaniem 18
nie, jak pamiętam,
europosłów.
Połowa, ale za artykułem, czy za...
Nie, za całą dyrektywą.
Głosy chyba były rozłożone mniej więcej w połowie, ale nie powiem dokładnie, bo nie liczyłem tych głosów.
Trudno jest czasami policzyć głosy, bo Europarlament głosuje bardzo chaotycznie, o czym się kiedyś przekonali
tak, to prawda, że
europosłowie 29 maja ubiegłego roku.
Bo... Ale też chciałem powiedzieć, że proszę zauważyć, że w tym wypadku stanowisko Platformy było jednoznaczne i opublikowaliśmy je również i ci parlamentarzyści, którzy no, są dalej w tym zespole europejskim, tak bym to nazwał, głosowali przeciwko i temu zapisowi, i tej dyrektywie.
Teraz jest taka moda, że politycy piszą listy albo artykuły do gazet. Grzegorz Schetyna opublikował taki tekst w dzienniku Guardian i tam pisze, że musimy ożywić Unię Europejską, czyniąc ją bardziej demokratyczną, spójną i sprawiedliwą. To by świadczyło, że mamy Unię Europejską, która ma dużo niedomagań.
Mówi pan o...
słynnym liście, artykule opublikowanym przez pana szefa.
Tak, przez Grzegorza Schetynę, który był odpowiedzią na z kolei apel, czy też inicjatywę prezydenta Macrona, który wyznaczał na pewne zadania przed wspólnotą na przyszłość, właśnie po to, żeby było mniej napięć, mniej tego dystansu do wspólnoty jako instytucji, żeby, krótko mówiąc, była bliżej ludzi. I to jest zadanie, które stoi przed nami, bo rzeczywiście wspólnota daje nam możliwość rozwoju, daje nam bezpieczeństwo, ale jednak budzi pewne emocje, które wykorzystują, uważam, politycy w złej wierze, na przykład hodując czy wspomagając populizmy, nacjonalizmy, ale w konflikcie jak gdyby do siebie, czyli grając na najgorszych emocjach, które należy opanować.
Najgorszych emocjach, rozumiem, mówi pan o prawu i sprawiedliwości, którą ma.
Nie, w tym momencie nie powiedziałem o prawie i sprawiedliwości specjalnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, pan redaktor też to przecież widzi, że z takimi nacjonalistycznymi czy populistycznymi radykałami mamy w Europie do czynienia, a oni do Polski też przyjeżdżają i tutaj, jeżeli już pan dotyka Prawa i Sprawiedliwości, to rzeczywiście w sposób niebezpieczny uzyskują wejście do na przykład gabinetu prezesa. Jeżeli w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość szuka swoich sprzymierzeńców, to myślę, że to jest wbrew interesowi Polski, bo rozmontowywanie Unii Europejskiej na pewno nie jest w naszym interesie.
Czy pytanie, czy Unia, o której Grzegorz napisze, że jest za mało demokratyczna, za mało spójna i za mało sprawiedliwa, jest Unią, która sama jest dobrym projektem?
Sama jest na pewno dobrym projektem i to chciałem powiedzieć. Natomiast to nie znaczy, że nie powinna bardziej uważnie również patrzeć, a w związku z tym wzmocniona musi być na przykład polityka bezpieczeństwa i obrony. I to nie mówię o militarnym aspekcie, tylko naszym bezpieczeństwie takim zwykłym, także w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach nadzwyczajnych. To powinno być elementem również wspomagania, czy to finansowego, myślę o budżecie unijnym, czy pewnej koordynacji, która na przykład może dotyczyć, a powinna nawet dotyczyć także cyberprzestrzeni. Mówiliśmy o tym nowym, zupełnie najbardziej dynamicznym
obszarze,
jeżeli chodzi o gospodarkę.
Jako piąty filar wolności, czyli wolności cyfrowej, tu państwo jesteście zgodni, że...
Ja uważam, że w ogóle powinniśmy być zgodni, jeżeli chodzi o narodowe interesy. I bardzo martwi mnie to, że w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zawróciło 180 stopni ten wektor polityki europejskiej, czyli krótko mówiąc, z partnerów uczyniło wrogów, a z całej instytucji no taki straszak. Nie można wynegocjować, nie można czuć się bezpiecznie, także myślę od tej strony tego fizycznego bezpieczeństwa, jeżeli swoje miejsce, czy też w tej kontrze stawia siebie rząd PiSu na marginesie. Nie będzie wtedy skuteczny w obronie na przykład dopłat rolniczych, nie będzie skuteczny w obronie pracowników delegowanych, nie będzie skuteczny także w walce o większe nakłady na polskie projekty, jeżeli chodzi o budżet unijny i to widzimy.
Żeby być skutecznym, jeżeli chodzi o chociażby pracowników delegowanych, trzeba mieć dobrych sojuszników, państwa sojusznicy, czyli chociażby partia chadecka w Niemczech forsowała ten przepis, tak samo jak państwa nowy sojusznik Emmanuel Macron także forsował ten przepis.
Powiedzieć, że wbrew tym intencjom, akurat jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, uzyskaliśmy gwarancję dla naszych pracowników, w tym kierowców, pamięta pan zresztą ten wątek, właśnie w roku 2015 na duże kilka lat przestał być problemem. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie podjęło tego tematu i przegrało z Kretesem? Dlatego, że dzisiaj każdy temat, który próbuje nawet podjąć, będzie przegrywać, bo nie jest w stanie rozmawiać przy stole, jeżeli wszystkich dookoła obrazili.
To nie jest kwestia Polski, to jest bardziej kwestia, nie, to jest chociażby kwestia Rumunii, nie, Węgier kwestia, i innych krajów.
To jest także kwestia tego rodzaju, że z Polską nikt nie chce siedzieć w jednym rzędzie. No nawet Grupa Wyszehradzka, proszę zauważyć.
Więc kiedy patrzysz na głosowania, to państwa europosłowie w Parlamencie Europejskim poparli tą rezolucję 29 maja.
Ale proszę nie opowiadać takich rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z interesami Polski, to przypomnę tak. Mniejszy budżet to jest 52 mandat. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chciało poprzeć 52 mandatu dla Polski?
Mówimy o tej...
Ale proszę mi odpowiedzieć, dlaczego?
Dlatego, bo być może ta sama rezolucja dawała 4 mandaty Hiszpanii, 6 mandatów Niemców.
Nie, dlatego, że wszystko, co wychodzi... Nie,
dysproporcje.
Dlatego, że wszystko, co wychodzi z Komisji Europejskiej jako propozycja jest przez PiS negowane. No po prostu to jest logika negowania wszystkiego. I w tej logice nigdy niczego pozytywnego się nie osiągnie. Nie obroni się. A wie pan, gdzie Prawo i Sprawiedliwość było, kiedy parlament, kiedy zaczynaliśmy pracę w Parlamencie Europejskim? W EPP. Dlaczego
EPP
wyszło z tej frakcji i staje się dzisiaj, szuka takich marginalnych sojuszników, jak
może dlatego,
partia
że,
Vox czy Liga?
Że EPP prawie w całości głosowała za dyrektywą o pracownikach delegowanych, dlatego, że interesy są sprzeczne. Interesy Berlina i Warszawy ekonomiczne są sprzeczne, panie pośle.
Nie, drogi panie redaktorze, wręcz odwrotnie, jeszcze raz mówimy, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, wręcz odwrotnie.
Jeżeli mówimy o wspólnym rynku, o wolności usług pracowników,
bez
towaru,
bez obecności we wspólnocie bylibyśmy mniej bezpieczni, żeby w ogóle nie mówić, że bezpieczeństwo byłoby narażone. Proszę zobaczyć, co się dzieje za wschodnią granicą, w sytuacji, kiedy wybrano tak zwaną neutralność czy trzecią drogę. I przypominam, że na początku lat 90. nie było to takie oczywiste, nawet łącznie z sojuszem i paktem NATO, żeby Polskę lokować w nowym
akurat
traktacie.
Dla obecnych polityków PiSu było, bo było
nie,
to dość oczywiste.
Nie, bo proszę pana, proszę sobie obejrzeć audycję wyborczą z roku 91, w której ja osobiście byłem i był Jarosław Kaczyński i co odpowiadał na temat konieczności zakotwiczenia się właśnie we wspólnocie zachodniej, czyli Unii Europejskiej i NATO. Proszę obejrzeć sobie dokumenty, na przykład KRD z roku 89 czy 90 i proszę zobaczyć, kiedy zaczęli politycy dawnego PC pan dzisiaj nawiązuje do PiSu, mówić o NATO. I proszę też przyjąć do wiadomości, a proszę sobie sprawdzić, że w Klubie Prawa i Sprawiedliwości jest też członek parlamentu
słynna
naszego.
Słynna jedna posłanka, tak, Anna Sobecka, wtedy z,
co przeciwko z wejściu koła Polski do nas.
My patrioci jakoś.
Jeżeli tak osoby, były takie osoby i środowiska, które negowały wejście Polski do NATO, stwierdzam tylko fakt, to nie znaczy, że mają nie istnieć, tylko mówię, że to miało miejsce. I proszę o tym pamiętać.
Tylko pytanie, jak głosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy obecnie tak jest, że politycy PiSu są przeciwni NATO?
Cieszę się, że zmienili zdanie. W tym wypadku, chociaż nie wiem tego do końca, chociaż bo Unia Europejska też jest nazywana szmatą.
Popierali rząd, nie no to już...
No ale co, pani poseł nie mówiła w ten sposób?
Tylko pytanie, czy to jest argument odpowiedniej miary do debaty o przyszłości Unii Europejskiej.
Ja uważam, że
schodzimy
tak.
Na poziom argumentu, że jakaś posłanka powiedziała coś
nie
o
mnie. Dosyć ważna posłanka. Ale
czy wchodzimy na poziom...
Ja mówię o tym, że jeżeli...
Ważne rozmowy dzisiaj, Unii Europejskiej, która jest na zakręcie.
I o przyszłości na pewno trzeba rozmawiać merytorycznie, spokojnie i z uwzględnieniem interesu narodowego, bo to jest racja stanu. To jest polska racja stanu. I apeluję o to również do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast trzeba być konsekwentny. Jeżeli w pierwszych działaniach w sposób demonstracyjny wyprowadza się te flagi, mówię tu o pani premier Szydło na przykład, żeby nie używać już nazwiska pani poseł, która budzi kontrowersje, to przecież ten gest nie wziął się z niczego, tylko z pewnego nastawienia. A dalej była konsekwencja, która doprowadziła do wymiany premiera. Dlatego, że jej działania były nieskuteczne.
A
co w związku
strony,
z tym zrobił Mateusz Morawiecki jako premier? Jeszcze większy, zafundował jeszcze większy kryzys w relacjach z Unią Europejską. Naprawił tę sytuację, czy pogłębił kryzys? No pogłębił się ten kryzys, ale
pan poseł
tego,
sam zadaje sobie pytanie, stanie odpowiadać. Tak jest bardzo...
Nie liczę to na jest, pana, to pan jest bardzo, tutaj kategorycznie.
To jest, bo to nie jest rola, żeby polityk pytał dziennikarza, że nie tak powinno być w wolnych mediach. Mam nadzieję, że tak będzie. Także po wyborach, panie pośle, na przykład kwestia imigracji, to jest taki element, gdzie obecny rząd postawił się Komisji Europejskiej, postawił się Berlinowi i wygrał. I teraz wszyscy mówią językiem Wiktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego o tym, że trzeba chronić granice zewnętrzne.
Jest to tylko część prawdy, bo niczego nie wygrał. Jeżeli mówimy o tym, że nie została przyjęta automatyczna relokacja, czyli to, co było przedmiotem sporu, to się stało w 2015 roku. Pamięta pan, czy nie?
Pamiętam, że...
Pamięta pan
wasza minister spraw wewnętrznych, pani Teresa Bojanowska, o ile nie mylę nazwiska, zgodziła się, Teresa Piotrowska, zgodziła się na przyjęcie kwot, przyjęcia obowiązkowych kwot imigrantów, które Polska miała przyjąć. 7 tysięcy, to skąd się wziął 7 tysięcy?
Oczywiście, że nie. Proszę pamiętać, że w tamtej sytuacji mieliśmy rozmowę o liczbach i one były duże. Nieprzyjęte przez rząd polski, Rafał Trzaskowski notabene, czyli odpowiedzialny za sprawy unijne, był tutaj partnerem dla tej intencji Komisji Europejskiej, by czynić to automatycznie. To zostało zanegowane, następnie zostały wprowadzone dwa punkty. Pierwszy, nic nie mogło się zdarzyć bez akceptacji strony polskiej. Nie mówię teraz o kwotach, a jeżeli mówimy o tych, to nieładne słowo w ogóle, bo to są ludzie. Tak używano takiego słowa, ale jeżeli mówimy o tych liczbach potencjalnie i czasowo przebywających na terenie Polski potencjalnych imigrantów, to mówiliśmy o osobach, po pierwsze, najbardziej potrzebujących, czyli leczenie matki z dziećmi, w kwocie nie przekraczającej bodajże 500 osób na raz, na około pół roku, w ośrodkach, które są do tego przygotowane. I tak lista 13 ośrodków była, jeżeli dobrze pan pamięta,
to
przedstawiona.
Skąd się wzięła ta liczba 7 tysięcy? Skąd się wziął ten mechanizm obowiązkowej relokacji?
No właśnie,
skąd się
został skąd się biorą
w dokumentach
zastopowany
waszego nowego przyjaciela Macrona?
Przez nas. Zastopowany, bo zanegowany przez nas.
No ale teraz on wraca w liście Emanuela Macrona. Wraca postulat wspólnej polityki migracyjnej. Czyli przeniesienia kompetencji z Warszawy do Brukseli.
Nie, to też nie, ale rzeczywiście problem istnieje.
Czyli nie wiem, jak to będzie wyglądać.
Musi być rozwiązany. I na
mamy
pewno,
hasło, nie wiemy.
I na pewno w nowej, już nie mówimy o nowej perspektywie, bo to będzie dotyczyć pieniędzy, ale mówimy także o nowym parlamencie i nowej Komisji Europejskiej. Na pewno ten problem dalej będzie dużym wyzwaniem. To znaczy, że mamy, to nie Macron takie stawia zresztą mocne tezy, jak na przykład Salvini, który mówił o tym automatyzmie. To jest partner, Jarosława Kaczyńskiego, a nie nasz. Więc przestrzegam. Ale jeżeli mówimy znowu o tym, co najistotniejsze, to integracja działań, o których mówi Macron, i tutaj Grzegorz Schetyna mu odpowiada, musi dotyczyć wzmacniania naszego bezpieczeństwa, a nie odwrotnie. I teraz możemy przekładać na konkretne działania to hasło. Ono także dotyczy zabezpieczenia granic zewnętrznych i działania w tym zakresie.
Tylko takie podejście będzie się musiało wiązać z przełożeniem kompetencji z Warszawy do Brukseli.
Nie, żadnych kompetencji nie trzeba przekładać. Natomiast kwestia kooperacji, natomiast kooperacja oznacza na przykład wymianę informacji bądź ściślejsze współdziałanie odpowiedzialnych służb czy odpowiedzialnych instytucji. I myślę, że to jest akurat potrzebne.
Manfred Weber, ale wcześniej także Emmanuel Macron mówili o potrzebie ściślejszej integracji w zakresie wojskowości. Mówiono o europejskiej inicjatywie interwencyjnej. Polska powinna w to wejść, nie powinna w to wejść?
Nie, myślę, że jeżeli chodzi o potencjał wojskowy, to akurat jakbyśmy zsumowali wszystkie armie członków Unii Europejskiej, to nawet większa od amerykańskiej. Ale jak pan wie, ten potencjał reakcji jest dużo słabszy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma dobrej koordynacji. To nie znaczy, że musi być jedna armia czy jeden sztab generalny, bo to przecież nie o to chodzi. Natomiast współpraca i określone działania, tak, wymiana informacji, ćwiczenia i tak dalej są potrzebne. Jak pan zapyta o nakłady w tym obszarze, to oczywiście są takie programy jak PESCO, program zbrojeń i tak dalej. One wszystkie są ważne, ale dla mnie najważniejszym jest to, by w obszarze bezpieczeństwa na przykład było wspomaganie takich zadań jak obrona cywilna, czy tego rodzaju działania, które także w sytuacjach, zacząłem chyba od tego nawet naszą rozmowę, katastrof czy jakichś zdarzeń nagłych, też wymagają wsparcia, rozwoju, kooperacji i współpracy. I to jest zadanie, które związane jest z takim codziennym naszym bezpieczeństwem. Nie mówię już teraz o militarnej reakcji. Ta jest na szczęście oparta o strukturę NATO i póki co to jest główny fundament naszego bezpieczeństwa militarnego.
Za oknem się przyjaśniło. W studio Andrzej Halicki, polityk Prawa i Platformy Obywatelskiej, chociaż kiedyś blisko było do PO-PiS-u w roku 2005.
No, to takim hasłem i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska szły do wyboru.
Dobrze,
ale
to euro.
Udało i dzisiaj ten
jest inaczej.
Wizja
dzisiaj
państwa jest diametralnie od siebie różna. No tak diametralnie, że aż nawet w tej polityce zagranicznej jesteśmy na kompletnie dwóch różnych biegunach, co wydawało się niemożliwe.
Kwestia euro, PiS mówi raczej wolniej, państwo mówią, jaka jest
pozostała. Eurowaluty?
Tak.
No na pewno nie można pozwolić na to, żeby strefa euro stworzyła swój własny budżet unijny, bo wtedy mielibyśmy tę Europę dwóch prędkości. Natomiast jeżeli mówimy o stabilizacji i takiej pewności i bezpieczeństwie inwestycyjnej, oczywiście, że strefa euro daje to bezpieczeństwo. Ja przypomnę tylko, że w 2009 roku, żebym się nie pomylił, tak, w 2009, bo do tego raportu chciałem się odwołać, czyli Sławomira Skrzypka jako prezesa NBP, szacowano straty gospodarki polskiej, czyli koszty funkcjonowania osobnej waluty na kilkanaście miliardów złotych z tytułu przewalutowań, ubezpieczeń, operacji bankowych, finansowych i tak dalej. Ja nie mówię o innych rzeczach takich jak pewność inwestycyjna. Więc to jest pewien koszt, który ponosimy za to, że nie jesteśmy w strefie euro, ale żeby była znowu decyzja na tak, musi być pełna świadomość, dobra gospodarka, niski deficyt, bardzo ważna, bardzo wyraźna, silna tendencja.
To jaka jest pana odpowiedź, jaka jest odpowiedź Platformy?
Jeżeli chodzi o koniunkturę.
Bo wiosna mówi 2025,
nie,
wychodzimy.
Nie, to tutaj datą tu nie ma co szastać, natomiast musi być fundament gospodarczy bardzo dobry. Obawiam się, że dzisiejszy rząd uniemożliwia taką decyzję na tak w szybkiej perspektywie, bo finanse muszą być, złotówka musi być silna, gospodarka również z dobrą perspektywą rozwoju, a mamy bardzo trudną sytuację ekonomiczną. Pani minister Czerwińska zresztą to potwierdza.
Zresztą realizując rząd, tak jak rozumiem, w takie się tarapaty wpakował, realizując wasz program.
Znaczy?
Znaczy 500 plus na każde dziecko, znaczy 13 emerytur.
To miłe słyszeć, ale
no jeżeli to wasze, pana własne słowa chociażby, albo tak. Grzegorza Schetyny.
No jeżeli mówimy o tym, że żeby program był sprawiedliwy, to rzeczywiście i żeby rzeczywiście dotykał kwestii dzieci i dla nich był pomocny, to oczywiście te pierwsze jest najważniejszym i od tego trzeba zaczynać. Tak jak jest zresztą na, no w innych państwach.
Cały problem, o ile w ogóle jeżeli... on jest, minister Czerwińskiego pojawił się dlatego, że rząd zaczął was słuchać i realizuje wasze postulaty.
Z tego cieszę, natomiast żeby móc na lewo i prawo mówić o dużych miliardach, jeżeli chodzi o wydatki społeczne, na które należy łożyć, żeby było jasne, ale też nie można zabierać innym, żeby wspomnieć sytuację nauczycieli. To oczywiście ta kwestia budżetu jest niezwykle istotna, bo budżet nie jest z gumy. Nie bierze pan 10 karty kredytowej, żeby spłacić, nie wiem, 3 najbardziej zadłużone czy 4, prawda? No to jest po prostu szaleństwo.
Znaczy, to jeżeli... wszystko wiemy. Pytanie, czy wiedziała to Platforma, zgłaszając poprawkę w roku 2016?
Przypominam, że poprawkę tego rodzaju zgłosiliśmy tak, na samym początku, zanim program był uruchomiony, a jeszcze do tego przypominam, że kto był pierwszym sponsorem, że się tak wyrażę, tego projektu?
LTE. No właśnie, aukcje,
nie przed... chcę się chwalić, ale dokonania naszego resortu, które umożliwiły na dochód budżetowy rzędu 9 z kawałki miliarda złotych. Jeżeli te pieniądze wpłynęły, to przypominam, że tę szufladę zostawiłem pełną między innymi po to i nie rozpisaliśmy tego na konkretne projekty, żeby rzeczywiście w sytuacji wejścia nowego rządu można by było je odpowiedzialnie przeznaczyć na konkretny cel.
Na wiosnę zgłaszacie 500+ na każde dziecko, a potem pani minister Leszczyna 13 grudnia mówi, że trzeba odłożyć budżet na rok 2017, bo jest nierealny, on się rozpadnie. A
którego grudnia? W 2017
16.
roku?
Ale grudnia mówiła, że budżet 2017 roku się rozpadnie, jeżeli tylko PiS zrealizuje program 500+ w tym okrojonym.
No bo nie było finansowania dla tego projektu.
No to gdzie to jest logika? Jak nazwać taką partię, która zgłasza poprawkę, chcemy 500+ na każde dziecko, jeszcze a kilka miesięcy potem mówi, ten program jest zły, on rozsadzi budżet.
Jeszcze raz gdzie to jest logika? Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli mówimy o tym projekcie, który związany jest z najbardziej, powinien być związany z najbardziej potrzebującymi, to moje pytanie jest takie. Co z samotnymi matkami? Co z najbardziej potrzebującymi? Co z pierwszym dzieckiem? Co z tymi wszystkimi tematami, które miały być najważniejszymi dla tego projektu. Wszystkie zostały odrzucone. Ten program tego nie realizował.
Wprowadzono projekt, jeżeli, o którym państwo...
A jeżeli pan mówi o tym, że można wydać lekką ręką 20 miliardów, to mówimy nie, na 20, żeby 20 miliardów, a w tej chwili nawet o 40 jest mowa, żeby je wydawać, trzeba je zarobić. Czyli trzeba pokazać twarde źródło finansowania. Aukcja LTE była jednokrotną, a nie coroczną.
No i jak się okazało, ten program, który pani minister Leszczyna wieszczyła, że rozsadzi budżet w roku 2017, udało się bardzo łatwo zrealizować już bez aukcji LTE. No deficyt był o połowę niższy niż zaplanowany, wyniósł 30 miliardów.
Drogi panie redaktorze, zadłużamy się jak nigdy dotąd, bo koszt obsługi zadłużenia rośnie bardzo szybko. Deficyt, jeżeli pan pyta o te lata, czyli 16-17, był spory, teraz mamy niższy. I chwała Bogu, że jest niższy. I co z tym niższym deficytem zrobimy? Rozciągniemy go na kolejne 40 miliardów? A przecież ktoś to będzie musiał spłacić. No to o tym rozmawiamy właśnie. A dlaczego mamy niższy? Bo w kwietniu zeszłego roku wprowadzona w życie ustawą z 2015 roku kwestia uszczelnienia VAT-u, czyli tak zwany jednolity plik kontrolny, zaczęła funkcjonować dopiero 1 kwietnia zeszłego roku. Co zrobił Mateusz Morawiecki w tej kwestii przez 2 lata, będąc ministrem finansów, a wcześniej będąc ministrem finansów? No nic
można splitpayment. A co do samego JPG-u, to jest bardzo ciekawe, bo został bardzo istotnie zmieniony. Nowelizacja ustawy z roku 16. To warto, żeby radiosłuchacze wiedzieli. Nawet pan minister Cichoń, minister w waszym rządzie, autor tego programu, mówił, że to jest zupełnie inna propozycja, niż on zgłaszał 13 marca roku 2016 była debata na sali plenarnej. Można wrócić, jeśli ktoś mi nie wierzy, nie chce wrócić do stenogramów, wrócić. Posiedzeń
Ustawa Sejmu. Weszła w życie w 2015 roku.
I była nowelizowana niemalże od razu, ale to są didaskalia i szczegóły, to mamy ważne.
Nie w życie, ponieważ została zatrzymana. Nie wszedł ten projekt w życie. Wszedł 1 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, zeszłego roku.
Mamy jeszcze Split Method, mamy szereg innych elementów uszczelniających, nawet CASE, czyli fundacja, czy instytut badawczy, gdzie są wasi politycy, podkreśla, że mamy rekordową rekordowe obniżki dziury VAT-owskiej.
No i tu dochodzimy do sedna sprawy, bo skoro przez dwa lata nie zrobiono tego, o czym mówię, to kto podnosi odpowiedzialność za te uszczuplenia poprzednie? A dlaczego nie jesteśmy członkiem Europejskiej Prokuratury, która służy temu właśnie, by nie było, by ograniczać no do minimum, bo nie, pewnie w całości tego się nie da zrobić, oszustwa VAT-owskie na rynku europejskim. Nie jesteśmy tylko dlatego, że walczymy z Komisją Europejską i z instytucjami europejskimi. A pomogłoby to? A pomogłoby to czy nie?
Całkiem nieźle sobie radzi bez prokuratury europejskiej, lepiej niż za państwa czasów. Pamiętam, że kiedyś był taki plan.
Całkiem dobrze,
plan
bo proszę zauważyć.
W roku 10
a pan państwo... redaktor wie, jaki jest wzrost PKB?
Obecnie? No, obecnie za rok lata. Ubiegły mamy 5,1% wzrostu.
Cieszę się. A za poprzednie lata? 2,8, 2,7. Wie pan, jaki był przyrost dochodów VAT-owskich?
Wydaje mi się, że...
W procentach?
Wydaje mi się, że nigdy w roku rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było 2,5. Był taki kwartał. Jeden kwartał, kiedy
dobrze,
rzeczywiście wzrost 3, spadł 4,
nawet,
poniżej 3%.
No więc wzrosty VAT-u to jest
w roku
mniej niż wzrost PKB w procentach. To luka rośnie czy maleje? Nie. Proszę odpowiedzieć.
Panie
na takie
pośle,
pytanie.
Tylko że
bo
dane się nie
malała
zgadzają.
Luka, to znaczy, że ten procent przychodów musiałby być wyższy od wzrostu
no
PKB.
Dobrze, a my to żeśmy się zakopali w cyferkach. No nie wyjdziemy z tych cyferek, bo musielibyśmy
Trzymam kciuki za uszczelnienie i dobre działanie Ministerstwa Finansów. I muszę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli minister Czerwińska rzeczywiście zauważa problem z przekroczeniem progu i z normami ostrożnościowymi i także z konstytucyjną odpowiedzialnością artykuł 216, przypominam, wysokość długu publicznego w stosunku do PKB, to być może mamy pierwszego polityka w tym rządzie, który ma świadomość tej odpowiedzialności i nie chce przekroczyć w imię
Platformy
PR-u.
Mają taką świadomość, no bo Grzegorz nas podbija stawkę i tak, dodatkowo 500 plus dla najmniej zarabiających, 1000 dla nauczycieli, obniżka podatków i składek.
Jeżeli mają te pieniądze trafiać skutecznie i stanowić rzeczywistą pomoc, to najmniej zarabiającym, najbardziej potrzebującym, to jest sprawiedliwe. Jeżeli mówimy o samotnych matkach wychowujących
jak
dzieci...
Jak dopiero pan poseł mówił, że minister Czerwińska słusznie się boi o budżet, a państwo dokładacie kolejne transfery społeczne.
Nie, to proszę popatrzeć na to jeszcze raz. Ten projekt musi być wpisany w ogóle w system opieki społecznej, jeżeli ma być społeczny, a nie być osobno poza. Jeżeli są rodziny dzisiaj, które dostają i nawet nie zauważają tych pieniędzy, to trzeba je przekierować na tych najbardziej potrzebujących. Jeżeli mówimy o nauczycielach, nie ma dla nauczycieli nic, chociaż niby miliardy
zlewa. Tu zróbmy przerwę, że pan poseł powiedział, że trzeba...
Zabierać, tak?
Będę łapać
że trzeba,
pana posła za słówko.
Mówię, że trzeba przekierować,
ograniczać,
jeżeli nie wystarcza, to
urealnić.
Trzeba najbardziej potrzebującym dawać. To jest potrzeba społeczna. Potrzeba społeczna musi uwzględnić najbardziej potrzebujących.
Wysoki próg dochodowy przy 500 plus.
Rodziny. Nie chcę w ogóle zgadywać takiego, nie chcę w ogóle tego w ten sposób konstruować. Natomiast mówię o potrzebach. Najbardziej potrzebujący muszą je otrzymać, a nie na zasadzie zrobiliśmy coś wielkiego, nawet nie kontrolować tego ogromnego strumienia pieniędzy, jaki rzeczywiście z budżetu na ten cel idzie.
Co się stanie z 500+, bo dzisiaj mamy wypowiedź
utrzymamy
pani...
500+, ale uczynimy go bardziej sprawiedliwym, dlatego że dzisiaj
jak?
Nie jest on... Trzeci albo czwarty raz.
No.
Samotne matki muszą otrzymać pomoc.
Otrzymają
jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, muszą otrzymać pomoc. Jeżeli chodzi o najbardziej potrzebujących, w dwójnasób.
No ale 500
pierwsze
plus.
Dziecko mieści się w tym również.
I nie to zamyka sprawę, czyli to, co zrobił PiS.
I musi być wpisany ten projekt w system opieki społecznej. Także monitorowany.
Chociaż to nie jest pomoc społeczna, tylko to jest pomoc prorodzinna, bo
no
ona
przecież,
nie jest skierowana do najbiedniejszych
i
nie ma progu dochodowego.
Ale musi być monitorowany. Dzisiaj mamy około 1 000 000 osób, którym zabiera się te świadczenia.
Z tytułu, miliona?
Tak, bo została nowelizacja przeprowadzona. Około 1 000 000 biorców, tak. To są osoby, które na przykład mają nie... Proszę sobie przypomnieć, nowelizacja obejmuje nakaz w przypadku alimentów, by przedstawić odpowiednie sądowe zaświadczenie. Jeżeli ktoś takiego nie posiada, nie będzie miał świadczenia. znam osobę osobiście, która w ten sposób straciła takie świadczenie. Więc jest to na pewno duża liczba.
Teraz to się...
W tym wypadku na dwoje dzieci, chciałbym powiedzieć.
Teraz
więc to jest tym bardziej niesprawiedliwe.
Zmieni centralny port komunikacyjny. Będziecie budować, czy nie? To jeszcze jedno takie szczegółowe pytanie.
Jako ekonomista transportu lotniczego, pewnie pan znalazł, tak? Czy
tak.
Nie? Tak, PSG.
To znalazłem i nie tylko.
To, że się gdzieś wybuduje długi pas, na którym teoretycznie mają lądować samoloty, nie oznacza, że tam będzie znakomity, wielomilionowy port lotniczy.
To jest odpowiedź, bo taka mapa wczoraj się pokazała, że dookoła tego portu będziemy budować kolejne połączenia kolejowe, tak żeby...
Świetna mapa, tylko co z tego wynika? Nie na mapie trzeba rysować i lądować, tylko w konkretnym miejscu.
Ale jeżeli... jako ekonomista transportu lotniczego pewnie pan poseł wie doskonale, że najpierw jest plan, że jest pomysł, potem jest plan, potem jest realizacja.
Najbardziej dynamicznie rozwijającym się portem dzisiaj jest Modlin, który jest bardzo blisko. Z Okęciem robi znakomite połączenie duoportu takiego, który
czyli
pozwala...
Jeśli by państwo wrócili do władzy, to CPK ląduje w śmietniku.
Gdzie ląduje?
W śmietniku.
No na pewno, mapy i projekty, na pewno i nikt wszystko. Nie będzie lądował tylko dlatego, że ktoś sobie wymyślił coś wielkiego w miejscu do tego nieprzygotowanym.
No to przyjmujmy to za odpowiedź i ostatni temat.
Z naruszeniem zresztą norm i prawa. Przecież tam jest wyraźna niezgoda także i samorządu, i ludności, która ma być pozbawiona swojej ziemi, pracy, roli i tak dalej.
Ale spokojnie, za godziwą odpłatą, tak jak autostrady się buduje.
Nie do końca. Proszę sobie posłuchać tych, którzy mają być wywłaszczeni. No to nie jest tak, że można takie rzeczy robić właśnie na mapce, rysując sobie coś fajnego.
No, tak samo jak budujemy autostrady, też wywłaszczamy ludzi, też są protesty, to co nie budować autostrad.
To trzeba to robić z głową.
Omijać domy i jeździć ze
ssakiem. Jest ustawa, która rzeczywiście na tego rodzaju liniowe inwestycje pozwala także stosować te narzędzia dodatkowe, ale musi być to z głową i trzeba robić w takich miejscach, w których rzeczywiście na to jest szansa, a nie...
Ekonomista transportu lotniczego jeszcze się
pan,
wypowie
drogę pod na temat Radomiem
Baltic Pipe.
Pod Radomiem budowali drogę.
Pan poseł wie, że wiele jest przykładów, kiedy dziwnie stołowano drogi w polskim państwie. Także zarządów, a może szczególnie dobrze...
Więc dziwnych Baltic inwestycji Pipe. Nie powinno być.
Baltic Pipe, dziwna inwestycja, nie dziwna, bo teraz macie Millera na listach, on
dlaczego?
Jedną taką rurę już zablokował w swoim
kto?
Życiu. Leszek Miller.
Jaką rurę?
Połączenie po dnie Bałtyku, Polska, Norwegia. Był taki projekt przyjęty przez rząd pana premiera Buzka swego czasu. Leszek Miller z niego zrezygnował teraz.
Ale jeżeli pan pyta o dywersyfikację, oczywiście, że za.
Czyli Baltic Pipe?
Oczywiście, że tak. Okay. Różnego rodzaju źródła powinny być wykorzystane także tego rodzaju projekty, jeżeli rzeczywiście one mogą do tej dywersyfikacji się przyczynić.
Tomasz Frankowski na jedynce?
Na jedynce, tak. A miał być dziesiątką.
No nie wiem, dobra, Michał Boni to akurat tam przeszłość, to może nie, rozumiem,
ja
że jest na piątce, ale Bogusław Sonik, kompetentny człowiek, też na piątce w Małopolskim.
Jest dobrą liczbą.
No ale jedynka jest jeszcze lepsza.
Dlaczego?
I dostaje, no bo...
Jedynkę ma bramkarz zwykle, to
częściej,
nie jest napastnik.
Ale w polityce częściej dostaje się mandat z jedynki.
Mandat
niż z piątki. Mandat do Europarlamentu.
Do Europarlamentu, nie karny.
Nie, do Europarlamentu. Dlaczego, Tomasz?
Myślę, że wyborcy...
Dlaczego?
Nie, czym
was
traktujmy przekonał? Wyborców jak osoby niewiedzące na kogo i dlaczego głosują. Jeżeli chodzi o start, wszyscy
trochę,
mają
tak.
szansę. Jeżeli chodzi o to, jak są reprezentowane poszczególne środowiska. Tak, przy koalicji jest to dosyć ciężkie, żeby wszyscy byli... usatysfakcjonowani w taki pełen sposób, bo trzeba się posługiwać
pewnie
kompromisem.
Państwo już macie jakiś
Platforma
spin.
Obywatelska.
I chciałbym go usłyszeć, dlaczego jaki Tomasz Frankowski. No, pewnie państwo wymyślili, co będziecie mówić w mediach, kiedy się ktoś zapyta, dlaczego Tomasz Frankowski.
Nie trzeba niczego wymyślać, to jest po prostu życie. Jeżeli mówimy o tym, że jest ograniczona
jakie ma kompetencje?
Miejsc, to ten większy i odpowiedzialny.
Tomasz Frankowski, dość wybitny piłkarz, aż w kadrze nie zabłysnął aż tak bardzo, ale w lidze zabłysnął, zdobył 5 razy.
Bardzo dużo. jeżeli chodzi o zdrowe życie, sport jest bardzo ważnym elementem zdrowego życia. Jeżeli mówimy o Europie, to zdrowe życie jest jednym z ważniejszych wyzwań cywilizacyjnych.
I tak jak czyste powietrze, co Tomasz
tak jak walka z rakiem, tak jak inne
powie na cywilizacyjne temat procesu zagrożenia. Integracji europejskiej.
A proszę zaprosić pana Tomasza Frankowskiego, powie dużo na pewno.
A pan z nim rozmawiał?
Oczywiście, że tak, rozmawiałem. Mieliśmy na konwencji okoliczność stać nawet obok siebie i siedzieć przez chwilę.
I zapytał pan go, co zrobić na przykład z rolą Parlamentu Europejskiego w nowej Unii Europejskiej?
To zdziwiłby się pan, bo sporo lat również mieszkał i żył właśnie w tej wspólnocie, więc ma na ten temat
żył
dużo do powiedzenia.
W różnych próbach grał we Francji i to jest jego kompetencja.
Nie, kompetencją jest to, że jest Europejczykiem pełną gębą i wie doskonale, na czym polega także wyzwania cywilizacyjne. A zdrowe
a
życie...
Tak każdy z nas jest Europejczykiem od urodzenia pełną
gębą.
No właśnie,
gębą. No właśnie.
No dlaczego Tomasz Frankowski, a nie ktoś inny?
Dlatego, że to jest jednym z elementów również naszego życia. Tak jak edukacja, tak jak praca w różne zawody, różne profesje. Jeden jest prawnikiem, drugi jest osobą, która poświęca swoją uwagę zdrowemu trybowi życia. I to są wyzwania na pewno równie istotne jak inne.
Tu stawiamy kropkę.
Jakby była drużyna złożona wyłącznie z piłkarzy, wtedy bym się z panem zgodził. Czy sportowców, szerzej mówiąc.
Przecież kiedyś SLD wystawiło pana Żurawskiego na swoich listach, zapytany, co jest protokół z Kioto, nie miał bladego pojęcia.
Ale był też rajdowiec, pan Hołowczyc i był bardzo dobrym europarlamentarzystą, nie wiem, czy pan pamięta.
Pamiętam też wywiady z panem Hołowczycem i mówił, że się niespecjalnie odnalazł w Unii Europejskiej. Można tutaj
miał
wywiadów
zadania,
wrócić.
Które, miał zadania,
i drugi raz już nie wystartował.
Tak, nie wystartował drugi raz, to prawda, tak. Natomiast
każdy sportowiec jest politykiem.
Które były istotne, a jeżeli chodzi o tę jego przygodę z Parlamentem Europejskim, tak, no nie ma czystej komisji sportu, to fakt.
Nie ma, jest jeszcze wiele osób na listach, o których moglibyśmy porozmawiać, wielu byłych i obecnych działaczy SLD, no ale cóż, zrobić czas nie jest z gumy.
Od lewa do prawa, ci, którzy potwierdzają proeuropejskie aspiracje Polski, w koalicji europejskiej się mieszczą. Ci, którzy negują tą proeuropejskość, no nie mają do niej wstępu, bez względu na to, czy
przecież Europa ma różne oblicza, panie pośle, i nie tylko oblicze Macrona, nie tylko oblicze federacyjne.
A nie, oczywiście, że nie, ale nie można
też Europy może być Europą negować. Ojczyzn, może być Europą
jest
taką.
Europą ojczyzn i co więcej, to my to podkreślamy, właśnie Hadecja, właśnie IPP.
Pytanie, gdzie jest ta konserwatywna kotwica w Platformie, chyba już się zerwała jakiś czas.
Siedzi przed panem, jeżeli o to chodzi, ale to nie znaczy, że nie można uwzględniać innych poglądów albo bronić tych, którzy czują się zagrożeni, bądź są mniejszościami, czy etnicznymi, czy religijnymi, czy jakimikolwiek.
Pytanie, czy nie jest się hipokrytą, kiedy jest się chadekiem, się popiera aborcję do 12 tygodnia ciąży na życzenie.
Jeszcze raz mówię, że z różnych osób składa się wspólnota i każda osoba powinna się czuć bezpiecznie i powinna mieć gwarantowane prawa, których oczekuje. To nie znaczy, że możliwe jest wszystko i nie znaczy, że możliwa jest anarchia. Nie, to nie ma nic wspólnego z wolnością, ale jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bezpiecznie muszą się czuć we wspólnocie także ci, którzy reprezentują mniejszości.
Nie wiem, co to miało wspólnego z aborcją, bo to chyba nie o mniejszości chodzi, tylko o ludzkie życie.
Natomiast regulacje oczywiście obejmują także te kwestie i myślę, że jeżeli chodzi o Platformę, nie ma pan wątpliwości, że jesteśmy bardzo konserwatywni w tym zakresie, aczkolwiek ustawa... Mówię o polskiej ustawie. I ten kompromis aborcyjny z 93 roku uważam za dobre.
Ja mam wątpliwości, czy ich nie mam, to już pozostawmy.
A to, że są tacy, którzy chcą,
mojej ocenie,
którzy chcą tę ustawę nowelizować, ale to jest polski parlament, a nie Europa.
Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo za tą długą, wyczerpującą rozmowę.
Tak, to
ja pozwolę sobie zwieńczyć tego Tomasza Frankowskiego. Nie mogę tego
znaleźć.
Jakoś by przeboleć piosenczy, przeboleć. No, to jest dla mnie strasznie dziwne, że się takich ludzi wystawia do Europarlamentu.
Ale
jest
ma taka... pan w polskim parlamencie bardzo dobrych parlamentarzystów, którzy też pochodzą, no nie byli politykami od urodzenia, tak, znajdują się w przestrzeni społecznej. Jedną z najlepszych posłanek, żałuję, że nie jest dzisiaj w parlamencie, a także bardzo aktywną w Radzie Europy, jeżeli chodzi o europejski poziom, była Iwona Gozowska. W pracach społecznych i projektach społecznych bardzo, bardzo dobrze oceniam.
No dobrze, to ja do komentarz do tej kandydatury. Poprosiłem zespół Kult z taką piosenką Kołysanka stalinowska. Tam też różni ludzie różne miejsca zajmowali. Nie wiem, czy pan poseł się zgodzi z moim wyborem. Pewnie i nie, ale piosenki posłuchamy.
Pozdrawiam.